Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gościem audycji Trochę Kultury w Radiu Szczecin jest doktor habilitowany Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.
Witam serdecznie.
Czy pan profesor pamięta, co robił 20 lat temu, 1 maja 2004 roku, o północy? Na pewno nie był profesorem i dyrektorem.
Nie, nie pamiętam tego, co robiłem. Na pewno, jeśli to była noc, to spałem. No i był to dzień ustawowo wolny od pracy, więc na pewno była to pora odpoczynku.
W każdym razie to jest jeden z takich dni, które rzeczywiście wielu zapadły w pamięć. Ja pamiętam dokładnie, spędziłam ten czas właśnie w Radiu Szczecin. Co prawda północ może nie, to raczej był czas poświęcony na przygotowanie się do audycji, ale w sobotę, bo to 20 lat temu ten dzień przypadał w sobotę, pracowałam wówczas. Bardzo mocno świętowaliśmy najpierw zawodowo, a potem prywatnie wejście Polski do Unii Europejskiej. Zapytałam o to dlatego, że po pierwsze rocznica, po drugie Archiwum Państwowe prosi, zaprasza Polaków do zbierania pamiątek, do sprawienia, aby wypełniło się takie archiwum polskiej europejskiej, że się tak wyrażę. Chociaż to nie do końca tak. Myśmy w tej Europie byli zawsze, ale mówimy o Unii Europejskiej. To znacząca rocznica dla Polski?
Bardzo znacząca ta aspiracja wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ona się już pojawiła po transformacji ustrojowej oczywiście i ten proces akcesyjny praktycznie był prowadzony od lat 90. Już w 1994 roku Polska złożyła, czyli 10 lat wcześniej, taki wniosek akcesyjny w Atenach i później te rozmowy się toczyły. Trzeba było dostosować materię prawną, tak, przepisy, regulacje do ustawodawstwa unijnego. Natomiast można powiedzieć, że to są takie istotne daty, bo przed wejściem do Unii, przed podpisaniem traktatu, to jeszcze jest referendum w 2003 roku, 7-8 czerwca, i ja przypominam, że wtedy aż 77% obywateli opowiedziało się za członkostwem Polski w Unii. I co ciekawe, można tutaj też powiedzieć, to się tak ciekawie rozłożyło, że my byliśmy w tej czołówce województw, ta ściana zachodnia, tak zwana, bo pod tym względem to byliśmy na trzecim miejscu tych wskazań. Na przeciwległym krańcu była ściana wschodnia Polski, a to jest jedna data, a druga to jest oczywiście podpisanie tego traktatu akcesyjnego, który wieńczy ten proces starań o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. I to po prostu jest o tyle ważne, dlatego że my z jednej strony w tej Europie byliśmy pod względem cywilizacyjnym, będąc czy należąc do cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Z drugiej zaś strony weszliśmy w europejski obieg gospodarczy, można powiedzieć po części też prawny, ujednolicając część swoich istotnych przepisów prawnych. Więc w takim sensie staliśmy się jakby pełnoprawnym członkiem tej politycznej wspólnoty narodów europejskich, Unii Europejskiej.
Może to jest takie bardzo luźne skojarzenie, ale myślę, że też nie do końca. Przygotowując się do naszej rozmowy, zajrzałam na stronę Archiwum Państwowego w Szczecinie i tam na górze widzimy ukraińską flagę i deklarację Solidarni z Ukrainą. To zresztą, nawiasem mówiąc, bardzo, bardzo piękne hasło, bardzo wymowne hasło. I tak sobie pomyślałam właśnie w kontekście tego naszego wejścia do Unii 20 lat temu, że dobrze jest mieć przyjaciół. Dobrze jest mieć przyjaciół, którzy wspierają takie kraje jak nasz swego czasu. A teraz my wspieramy Ukrainę w jej aspiracjach europejskich.
Tak, to z jednej strony, jak popatrzymy na ten proces akcesyjny Polski, to była wola państw europejskich, żebyśmy do tej Unii z innymi krajami, tak, Europy środkowej i wschodniej, bo to też przecież Czechy, Słowacja, Węgry, kraje nadbałtyckie.
Czyli kraje z dawnej drugiej strony żelaznej kurtyny.
Tak, czyli te kraje tak zwane postkomunistyczne, żebyśmy weszli i otrzymali w pakiecie coś bardzo ważnego oprócz środków z funduszy europejskich, to znaczy pewien standard podstawowych istotnych wartości, w tym wartości prawnych i takich wartości politycznych jak demokracja liberalna, jak prawa człowieka, jak ochrona praw mniejszości, to jest pewien standard dosyć istotny. I myśmy to otrzymali, skorzystaliśmy ze środków także tych z funduszy, na przykład na infrastrukturę drogową. No to widać, że Polska się zmienia, niezależnie kto rządził, myśmy jakby czerpali garściami z tych środków na infrastrukturę drogową. No teraz zupełnie ta sieć komunikacyjna też dzięki Unii Europejskiej, Polski jest inna. Skorzystali też nasi studenci na takich programach jak Erasmus. Jeszcze kiedy ja byłem na studiach, tych programów w ogóle nie było.
To jest
Nie było takich możliwości. To jest inny świat. Także młodzi ludzie tak składają wniosek, mogą sobie podróżować w celach dydaktycznych po uczelniach Europy, poznawać innych ludzi, inne kultury. To w tej pewnej różnorodności tkwi pewna siła Unii, czyli pewna otwartość też na młodych ludzi, młode pokolenie. To Unia nam dała i teraz my jako jeden z krajów unijnych dajemy to też Ukrainie zagrożonej czy poddanej rosyjskiej agresji. To są zarówno pakiety pomocowe, mówię o Unii Europejskiej, dotyczące uzbrojenia, sprzętu, czy na poziomie poszczególnych państw, czy regulacji całej wspólnoty europejskiej, czy to jest pomoc tutaj w różnych obszarach, chociażby kwestie dotyczące ocalenia dóbr kultury, bo Rosjanie też w sposób świadomy, celowy niszczą dobra kultury ukraińskiej i również tu archiwa państwowe włączyły się w pomoc archiwom ukraińskim, ukraińskim archiwistom. To jest ważne, bo dajemy tą wartość, jaką jest, można powiedzieć, solidarność narodów europejskich. Z jednej strony Unia Europejska, no to jest związek państw o sprzecznych interesach, tak trzeba powiedzieć często.
Te wartości, ładna nazwa.
Tak, ale z drugiej strony ta wartość, jaką jest demokracja, godność człowieka, to są jakby fundamenty i w sytuacji, kiedy Ukraina broni tych wartości przed tym zalewem rosyjskiego barbarzyństwa, świata, który oparty jest na przemocy, na grabieży, na zbrodniach, to Ukraina jakby jest taką pocztą obrony cywilizacji zachodniej, także tych unijnych wartości i, no, można powiedzieć, cywilizowanego świata, więc no, to jest naturalne, że odwdzięczamy się różnymi formami pomocy.
Wiele z okazji tego jubileuszu już się mówiło na temat korzyści, jakie Polska uzyskała dzięki wejściu do Unii Europejskiej. Natomiast zapytam o pana profesora, taki jeden przynajmniej, może mniej oczywisty czynnik, który jest po tej stronie korzyści.
Tych korzyści oczywiście jest wiele, bo tak jakby popatrzeć globalnie, to na pewno to będą fundusze europejskie, tak? Dzięki jednej złotówce wpłaconej do budżetu Unii my zyskujemy 3 złote. To jest dużo, tak, w tym całym okresie. Ale tu chciałem zwrócić też uwagę na coś innego. Dla mnie takim oczywistym elementem w tej chwili, mimo tej doraźnej kontroli granic w związku z nielegalnymi migrantami, no to jest przyjęcie dorobku Schengen, to jest otwartość granic.
Tak.
To, że nie ma kontroli granicznej na granicy Polski z Niemcami, w Lubieszynie chociażby, no to jest bardzo duża sprawa. Także możemy sobie swobodnie podróżować turystycznie do Niemiec, chociażby do innych krajów unijnych. Kiedyś przecież to było nie do pomyślenia.
Tak, stało się w kolejkach długich i chodziło tam też do upokarzających naszych obywateli sytuacji i to jest nie do przecenienia, można powiedzieć. Ja w każdym razie zawsze będę wspominać zdziwienie pana Wojciecha Jagielskiego. Kiedyś ja go podwoziłam do Gryfina na festiwal podróży Włóczyki i tak sobie gadaliśmy, ja jadę i on w pewnym momencie mówi: a co pani robi? Taki przerażony. Na niejednej wojnie człowiek był, a przestraszył się jednej Rokickiej, która przekroczyła granicę polsko-niemiecką. No ale on sobie nie zdawał sprawy z tego, że dla mnie naturalną drogą do Gryfina jest podróż przez granicę, potem kawałek niemieckich dróg, bo to łatwiej, bez przystanków, lepsza droga i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest odprysk. To jest tak naprawdę symbol, ta sytuacja, o której opowiedziałam. Takich sytuacji jest więcej. Możemy sobie podróżować, możemy zwiedzać świat, możemy poznawać świat i ludzi. O tej rocznicy wspominamy między innymi dlatego, że Archiwum Państwowe proponuje przyłączenie się do tworzenia takiego wspólnego Archiwum Zjednoczonej Europy. To właśnie jest związane z tym jubileuszem, na czym rzecz polega i właściwie jakich pamiątek oczekujemy, czy oczekuje archiwum?
Ta akcja Archiwa Zjednoczonej Europy prowadzona jest przez wszystkie archiwa państwa, w tym Archiwum w Szczecinie, które swoim obszarem działania obejmuje obszar dawnego województwa szczecińskiego, czyli tą część Pomorza Zachodniego, bo w drugiej części działa archiwum w Koszalinie.
Czyli zachodnią część Pomorza Zachodniego.
Tak jest. Przyjmujemy od osób prywatnych, ale również od na przykład organizacji pozarządowych, materiały archiwalne, więc to będą różnego typu ulotki, broszury, fotografie, tak, jeśli ktoś posiada takie skany, które są związane z tym okresem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tego dotyczą, tak, więc zarówno dokumenty, które by dotyczyły tej kwestii związanej z referendum unijnym, samego wejścia do Unii, chociażby ulotki nawet, druki ulotne, które były związane z prowadzoną kampanią prounijną. Oczywiście też była w mniejszym zakresie, też były środowiska sceptyczne, więc była też kampania antyunijna.
Ale też dobrze by było mieć świadectwa tego w formie różnego rodzaju ulotek czy dokumentów.
Dokładnie i dlatego właśnie w godzinach pracy archiwum, czyli 8:15, w takim czasie ramowym, jeśli ktoś chce, może do nas przyjść, takie dokumenty złożyć, podpisać umowę przekazania, umowę darowizny. Jesteśmy otwarci. Robimy to po to, żeby oprócz tego, żeby te materiały się znalazły w naszym zasobie, żeby podkreślić znaczenie tego wydarzenia. Jest aspekt taki czysto archiwalny i jest też aspekt, nazwijmy to, informacyjny.
Z tego co wiem, to jeśli ktoś ma obiekcje w tym sensie, że chciałby zachować te rzeczy również dla siebie, znaczy podzielić się, a jednocześnie zachować, to jest taka możliwość właśnie, żeby otrzymał skany tego zrobione profesjonalnie właśnie w archiwum, żeby jednak mieć to świadectwo także u siebie.
Tak, otrzyma skany. I tu jeszcze też dodam, że u nas nic nie ginie, więc będzie napisane, że to jest spuścizna prywatna takiej i takiej osoby. Tak zostanie to zachowane dla potomności, a zatem jest ku temu okazja, żeby w ten sposób też dać wyraz właśnie pewnej formie uczczenia tej rocznicy, przekazując wejścia Polski do Unii Europejskiej, przekazując tego typu dokument.
Co jeszcze dzieje się w archiwum? Bo zbliża się Noc Muzeów, więc podejrzewam, że i archiwum przyłącza się do tej akcji, bardzo sympatycznej zresztą akcji i też nie po raz pierwszy.
Co nas czeka? Mamy kilka takich wydarzeń w najbliższym czasie. Jeśli mówimy o perspektywie maja, to są takie dwa wydarzenia. Pierwsza to jest Noc Muzeów. Archiwum włączyło się w tą inicjatywę koordynowaną przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. 18 maja w godzinach 18:22 będziemy otwarci, będziemy pokazywać najcenniejsze dokumenty wybrane i będziemy również oprowadzać po budynku archiwum, w tym magazynie archiwalnym. Ja przypomnę, że nasz obiekt archiwalny został zbudowany w 1901 roku. Tak, jest to obiekt zabytkowy. Mamy chociażby najstarszą czynnie działającą podobno w Szczecinie windę towarową i szereg różnych innych właśnie takich ciekawych urządzeń, mebli, takie, które już nie funkcjonują, regały, można powiedzieć takie historyczne, drewniane, do akt. To wszystko będzie można u nas zobaczyć tego dnia. W maju również w Międzyzdrojach, bo też tak jak powiedziałem, obejmujemy swoim terytorium działania tą część województwa, dawnego województwa szczecińskiego, mamy z kolei 22 maja o godzinie 18 w Bibliotece Miejskiej w Międzyzdrojach promocję książki, której odsłona szczecińska miała miejsce, dotyczącą działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin. Jest to realizowane we współpracy z Stowarzyszeniem Armii Krajowej, Jolantą Szyłkowską.
Zresztą Międzyzdroje tutaj to nie jest miejsce przypadkowe na te promocje, bo Międzyzdroje w tej historii związku bardzo ważne miejsce.
Tak, albowiem tam przez wiele lat odbywały się zjazdy żołnierzy kresowych Armii Krajowej, uwiecznione w postaci kilku upamiętnień w gminie Międzyzdroje.
Między innymi na Kawczej Górze. Zawsze się zastanawiałam, jak ci starsi ludzie tam wchodzili. Jednak no, jest to dość, może nie jest to wielka góra, ale jednak solidne wzniesienie. I no, szacunek, naprawdę szacunek, że tam się właśnie zbierali.
Ja jestem też pod wrażeniem tego środowiska i chociażby tego, że oni już chociażby w latach 70., kiedy to było zakazane, nad jeziorem Wełtyń się, na wyspie, na jeziorze Wełtyń się spotykali potajemnie. Wtedy zresztą żyli jeszcze ich dowódcy. Później w wolnej Polsce to było kontynuowane właśnie między innymi w Międzyzdrojach. Stąd też jakby przypominamy te wydarzenia, przypominamy tych, którzy odeszli, bo tych żołnierzy AK zostało niewielu. Chociażby przypominamy panią pułkownik Danutę Szykrznian-Osowską, pana podpułkownika Zbyszka, pseudonim Czekolada, który niedawno od nas odszedł.
Piaseckiego.
Wiele, wiele innych osób. Temu spotkaniu 22 maja będzie również towarzyszył mini koncert pieśni jakowskich, partyzanckich, powstańczych. Myślę, że to no, ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności.
Będzie także Międzynarodowy Dzień Archiwów, ale to już jest wydarzenie czerwcowe, ale skoro już spotykamy się i mówimy o tym, co nowego w Archiwum Państwowym przy okazji tego tworzącego się Archiwum Zjednoczonej Europy, to powiedzmy także i o tym wydarzeniu. 9 czerwca, już po raz 17 będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Archiwów.
Tak, Międzynarodowy Dzień Archiwów odbywa się pod hasłem, tym razem my zawsze mamy jakiś wątek tematyczny, architektura Szczecina. To też wygląda w ten sposób, że można zwiedzać archiwum, wysłuchać wykładów. W tym roku chcielibyśmy, żeby to były takie mini wykłady dotyczące tego, co my mamy w swoim zasobie a propos architektury Szczecina. Mamy bardzo dużo z tej dokumentacji budowlanej, korzystają architekci, projektanci, konserwatorzy zabytków. Będziemy chcieli pokazać tak też tą dokumentację
ale to
budowlaną.
Ale to jest dokumentacja, jak rozumiem, zarówno przedwojenna, jeśli oczywiście się pewne rzeczy zachowały, jak i powojenna.
Przedwojenna i powojenna. No, mamy chociażby dokumentację na przykład willi Lęca, tak, która została niedawno bardzo dokładnie odrestaurowana i takich budynków jest znacznie, znacznie więcej. I to jest takie wydarzenie, które może nie ściąga olbrzymich tłumów osób, natomiast jakby koneserów tej problematyki, a przy okazji można również i tego dnia zobaczyć magazyn archiwalny. A muszę jeszcze wspomnieć o jednej takiej zapowiedzi wydarzenia. To jest lipiec. Wstępnie ustaliliśmy z panem burmistrzem Międzyzdrojów 5 lipca. Otwarcie dużej ogólnopolskiej sieciowej wystawy Chłopi w archiwum. Projekt nadzorowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, pana naczelnego dyrektora doktora Pawła Pietrzyka. Dlaczego Chłopi w archiwum? Bo rok rejmontowski, bo film Chłopi. Nie chcę jeszcze ujawniać szczegółów, ale tutaj to się wpisuje w Festiwal Gwiazd, więc gmina Międzyzdroje też dokłada swoją cegiełkę i ta wystawa Chłopi w archiwum będzie dostępna w Międzyzdrojach właśnie w lipcu i w sierpniu przy promenadzie. Myślę, że zainteresujemy część turystów wypoczywających tym, co jest istotne dla historii naszego kraju, tak? No bo większość Polaków, chociaż czasami się wyrzeka, ma te korzenie nie tyle szlacheckie czy inteligenckie, ale plebejskie, a przy okazji pokazujemy, również nawiązujemy do filmu tego, tej starej ekranizacji, nowej ekranizacji.
Chłopów Reymonta, natomiast też niewątpliwie taki powrót tego tematu, jeśli chodzi o szerszą dyskusję, nastąpił dzięki Joannie Frydryszak i jej książce Chłopki. To szalenie interesująca rzecz i też pokazuje, jak przez to zachłyśnięcie się powrotem do tradycji, tym, że możemy mówić o pewnych korzeniach szlacheckich, arystokratycznych, spłaszczyło naszą opowieść o dawnej Polsce, bo to jednak mimo wszystko, mimo że to elity zawsze napędzały rozwój naszego kraju i innych krajów, to jednak to życie toczyło się wszędzie, prawda? Także na wsiach, wśród chłopów.
Ta Polska do pierwszego rozbioru, Polska rozbiorowa i okres międzywojenny to oczywiście elity, to nie wiem, szlachta, arystokracja, inteligencja, mieszczaństwo, przemysłowcy, ale przede wszystkim większa część tej populacji zdecydowana, tak, to chłopi, a później w dalszej kolejności robotnicy. I tutaj też musimy pokazywać tą różnorodność grup i klas społecznych, które mieszkały i także niełatwe warunki życia, tak, tych osób, więc myślę, że ta wystawa też jakby przybliży codzienność życia na wsi, w tym okresie Polski zaborowej jeszcze, a nawet jak popatrzymy na ten okres Polski międzywojennej, to zupełnie inaczej to wyglądało w Wielkopolsce, gdzie były chłopskie domy murowane, a zupełnie inaczej na Polesiu, gdzie Poleszucy określali się jako miejscowi. Rodziny chłopskie chodziły często bez obuwia, domy były kryte słomą, a nie na, tak jak w górach, gontem, i był wysoki poziom analfabetyzmu, więc jakby tutaj złożoność też tego trzeba, taką społeczną, by trzeba widzieć i to pokazywać i o tym mówić.
Na zakończenie nie umawialiśmy się i to myślę, że może być zaskoczeniem też dla pana profesora, dla pana dyrektora. To takie pytanie, to audycja trochę kultury, więc chciałam zapytać o jakiś zachwyt z ostatniego czasu, czy to książką, czy to wystawą, czy być może jakimś wydarzeniem muzycznym. Nie wiem, ale w każdym razie zachwyt kulturalny. O, może tak.
Ostatnio do reportaży zacząłem wracać i sięgam do Barbary Włodarczyk, do tych książek, które dotyczą Rosji. Jest kilku autorów praktycznie w Polsce, którzy się tym zajmują, to znaczy zajmują się albo zajmowały się, bo teraz już do Rosji nie da się jeździć. Ale czytając te książki po tej agresji, może to już jest pewna choroba zawodowa i myślenie stereotypowe, odkrywam, że to jednak jest cały czas inny świat. Że Rosja to nie Europa w sensie cywilizacyjnym. Ta mentalność połączona z jednej strony z tymi bezdrożami, stepami, a z drugiej strony no z jakimś poziomem okrucieństwa, agresji, a ostatnio też kultem śmierci, bo ci Rosjanie jakby z różnych powodów giną masowo na Ukrainie. To jest coś, co z jednej strony przeraża, że jest zupełnie inny świat, jakby powiedział Henryk Grudziński, a z drugiej strony poszerza wiedzę. Także jeśli mówimy o tym, co mnie ostatnio zajmuje, no to zajmują mnie reportaże. Dobrze napisany reportaż, co też dzisiaj jest w dzisiejszym świecie takich newsów, w świecie sieciowym rzadkością.
Chciałoby się zrozumieć, co tak naprawdę tkwi w głowie obywatela Rosji, jak może patrzeć na to, co dzieje się zarówno w jego kraju, jak i poza nim. Myślę, że to no, bardzo ważne. Ostatnio nie widziałam oczywiście tego filmu, bo myślę, że on jeszcze nie był prezentowany w Polsce. Nie wiem, czy będzie w ogóle, ale czytałam o tym, że święci triumfy w Rosji, nowa adaptacja Mistrza i Małgorzaty i że o dziwo można ją czytać bardzo antyputinowsko czy antykremlowsko. Dziwiono się nawet, że coś takiego jest prezentowane. Wokół tej produkcji w ogóle było bardzo wiele zamieszania i usiłowano wpływać na kształt tej ekranizacji. W rezultacie ponoć te cenzorskie zapędy zostały jakoś ukrócone, no ale no, bardzo jestem ciekawa, jak Rosjanie teraz po latach czytają Mistrza i Małgorzatę i czy ten film jest tam po prostu odbierany jako opowieść o przeszłości, czy Rosjanie sami zauważają pewne analogie?
Nie wiem.
To ja może dla przeciwwagi zaproponuję niebawem na Uniwersytecie Szczecińskim, to koordynuje Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, odbędzie się festiwal filmów o wolności. Głównym organizatorem jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Można będzie zobaczyć ten film nagradzany, ukraiński, o Mariupolu. O tym, co się tam wydarzyło, o tej zbrodni, eksterminacji dokonanej przez Rosjan w Mariupolu. Film nagradzany zresztą przecież, nie? Więc myślę do niego sięgnąć i warto właśnie skorzystać z tego festiwalu filmowego, wejść na stronę Instytutu Politologii, tam jest informacja o tak zwanych bezpłatnych biletach, to nie tylko impreza dla studentów i myślę, że to może być bardzo ciekawe wydarzenie.
Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, nasze spotkanie w Trochę Kultury w Radiu Szczecin. Doktor habilitowany Krzysztof Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, był gościem naszego magazynu. Miłego popołudnia.
Również życzę Państwu miłego, udanego popołudnia.